Ojczyźnie i w świecie. Polska jedno serce i dwie komory. Bez którejkolwiek komory serce nie będzie pracowało. Tymi twoimi komorami to są Polacy w Polsce, Polacy w świecie. Powiedzmy o wszystkich i spróbujmy budować jedność. Jedność jak chce Chrystus. Najpierw się ta jedność, ono czyni to w nas, przez nas. Kurzec Maria, Rekl Janina, Stachurska Helena, Lepkowska Kazimiera, Moisak Apolonia, Maciejewska Stanisława, Ostrowska Leonora, Orłowska Władysława, Polakowska Helena, Roszkowski Stanisław, Szymkiewicz Janina, Skarżyńska Jadwiga, Wieczorek Teresa, Wicińska Irena, Zalewski Kazimierz, Zalewska Lucyna, Nowicka Helena i inni. Dużo pozdrawiam za Waszą miłość. Za każde wspieranie Radia Maria i dla Was wszystkich wspiera Eleni, a potem przypomnę numery naszych rachunków bankowych.
Trzeba ratować bezbronne sny, bo mają tak mało szans, żeby ich nie zabił świat, a ten świat to my. Szukajmy światła, nawet gdy wiatr wieje nam w oczy.
Serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy rozumieją potrzeby Radia Maryja i pomagają mu systematycznie. Radio Maryja, wolne od płatnych reklam i zależności od bogatych sponsorów, od początku finansowane jest tylko z dobrowolnych ofiar radiosłuchaczy. Również od Ciebie zależy, czy będzie nadal istniało. Proszę o zapisanie potrzebnych informacji. Oto nasz adres. Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, kod pocztowy 87100 Toruń. A oto nazwa i numer rachunku bankowego. PKO Bank Polski. Jaźni S.A. Drugi oddział Toruń. Numer 1-0-2-0-5-0-1-1-1-6-5-7-7-2-7-0-1. Powtarzam numer konta 10-20-50-11-16-577-270-1. Z dopiskiem na odwrocie blankietu dar na rzecz Radia Maryja w Toruniu. Za wszystkich ofiarodawców codziennie modlimy się w Radiu Maryja i ofiarujemy kilka mszy świętych.
Drodzy słuchacze, zwracamy uwagę na możliwość ofiarowania daru serca na rzecz Radia Maryja w Toruniu, korzystając z rachunku w banku pocztowym. Oto nazwa i numer rachunku bankowego. Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń. Bank pocztowy S.A. Pierwszy oddział Toruń. Numer 13-20-12-63-61-570-070-06-100-0. Powtórzę. Bank Pocztowy S.A. Pierwszy oddział Toruń, numer 13-20-12-63-61-580-270-0. Z dopiskiem dar serca dla Radia Maryja w Toruniu. Wpłaty te dokonywane w urzędach pocztowych wolne są od opłat pocztowych ze strony ofiarodawców. Opłaty pokrywa Radio Maryja. Wystarczy za wszelką pomoc.
My młodzi dzisiejsza mamy w oczach wieczną niepewność. Pełni lęków i troski pytamy o nasze jutro. My młodzi dzisiejsza mamy dosyć przemocy, pragnienie miłości, pokoju. Boże Ojcze, prosimy, by słuchał naszej modlitwy. Daj nam siłę, by walczyć ze złem, które się rozszerza. My młodzi dzisiejsza pragniemy, by nas kochano.
Kochana młodzieży, wprost dorośli wybierając się na studia dzienne, zaoczne i podyplomowe. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze uczelni pamiętajcie, że bardzo ważni są wasi przyszli nauczyciele akademicy. Istotne są ich kompetencje, morale, jaka była ich przeszłość. Zdolność do oglądu całości życia oraz pasja i zaangażowanie w poszukiwaniu prawdy w wymiarze najpełniejszym i tej pozwalającej na zdobycie, a następnie wykonywanie zawodu. Nauczyciele, mistrzowie mają nauczyć was otwartości, uczciwości intelektualnej, krytycyzmu i tolerancji, jednocześnie nie zanurzając w morzu tak zwanego demokratycznego relatywizmu. Winni bowiem nauczyć tego, co ekskluzywne, co oddziela dopuszczalne od niedopuszczalnego. Winni nauczyć postaw. Drodzy kandydaci na studia, wybierajcie uczelnie, w których utworzycie wraz z uczonymi wspólnotę przekonań, prawda, łączność. Jeśli chcecie studiować nauki społeczne, nauki o kulturze, wybierzcie Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej ze specjalnościami dziennikarską, pedagogiczną, polityki społecznej. Proponujemy w systemie dziennym i zaocznym 3-letnie studia licencjackie oraz dwusemestralne studia podyplomowe. Przyświeca jej zawierzenie, przyrzeczenie: Jan jest drogą, prawdą i życiem. A w naszym zawołaniu mamy Fides Ratio et Patria, wiara, rozum i ojczyzna. Szukajmy tedy razem prawdy, wezwania, a nie tylko intelektualnej refleksji, często trywializującej rzeczywistość. Refleksji, która mimo wielkiej ilości przemyśleń stanowi niejednokrotnie raczej element folkloru, nową naiwność, a nie dojrzałą koncepcję życia. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 0-56-610-72-08. Powtarzam, 0-56 do Torunia i dalej 610-72-08. Adres naszej uczelni to Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87-100 Toruń. Adres internetowy www.wstsin.edu.pl.
My młody dzisiejsza pragniemy, by nas szukano. Narkotyki to próba i dziecki przed niezrozumieniem. Opuszczenie samotni, zrezygnowanie z marki o nasze życie. Odrobina nadziei na jutro jest naszą siłą. By powstawać i walczyć od nowa o każdego człowieka. Niech płynie tak. Niech zanurzona przeszłość goi nasze rany. Niech płynie tak. Powiedzmy wręczać przyszłość na to nasze plany.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maryja, mam przed sobą wczorajszy numer naszego dziennika. I cóż, na pierwszej stronie artykuł pani Małgorzaty Gos, ustępstwa tirem się toczą. Podczas luksemburskiej rundy negocjacji Polski z Unią Europejską zamknięto kolejne dwa rozdziały negocjacyjne: transport i rybołówstwo. Polska zgodziła się na pełną liberalizację tzw. dużego kabotażu, to znaczy przewozów międzynarodowych pomiędzy krajami UE. Oznacza to, że unijni i polscy przewoźnicy będą mogli swobodnie świadczyć usługi na przykład na trasie Warszawa-Wiedeń w obie strony, przewożąc towar. Przez 5 lat będzie natomiast obowiązywał zakaz tzw. małego kabotażu obejmującego przewozy wewnątrz jednego z krajów Unii. Chodzi o to, że polski przewoźnik jadący z towarem na przykład z Bolonii do Monachium w drodze powrotnej nie będzie mógł zabrać ładunku. I na to wszystko zgodzili się polscy negocjatorzy, na to wszystko zgodził się polski rząd. I chciałbym, drodzy Państwo, byśmy na ten temat dzisiejszej nocy porozmawiali. Czy ten rząd, który negocjuje warunki ewentualnej akcesji Polski do Unii Europejskiej, godnie Polskę reprezentuje, czy właśnie takie ustalenia są dobre dla Polski, czy nie? Jeżeli ktoś uważa, że dobre, to niech raczej łaskawie również podać na to argumenty. Jeżeli nie, to również bardzo bym prosił o argumenty. Ale zanim będziemy ze sobą rozmawiać, posłuchajmy właśnie rozmowy, jaką w ramach audycji aktualności przeprowadził się Jacek Cydzik z panią Małgorzatą Gos, redaktora naszego dziennika.
Dzisiejszy nasz dziennik na stronie pierwszej przynosi informacje na temat modyfikacji stanowisk negocjacyjnych w rozdziale transport i rybołówstwo. Tir z Europy Zachodniej na rozjeżdżonych polskich drogach, zablokowanie na 5 lat dostępu do naszych przewoźników do usług w krajach 15, silna konkurencja dla PLL LOT, unijne kutry na polskich wodach terytorialnych oraz finansowe wsparcie dla procesu wyjmowania polskiej floty połowowej. Artykuł na ten temat, autorem artykułu na ten temat jest pani redaktor Małgorzata Gos, którą witam gorąco na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, szczęść Boże Ojcu i słuchaczom.
No i właśnie pani redaktor, chociażby ten wstęp jest tak dość wstrząsający, powiedziałbym.
No, tak. No wstęp jest projekcją tego, co właściwie przyniosła ta runda negocjacji, bo była ona uwieńczona znowu kolejnymi ustępstwami ze strony Polski w sprawach w których żeśmy się przez jakiś czas jednak upierali. Jakby negocjacje silnego ze słabym niestety zawsze mają taki właśnie wynik. Chodzi tutaj o zamknięcie rundy negocjacji kolejnej, ostatnio dokonanej w Luksemburgu, negocjacji w obszarze transport i rybołówstwo. Mianowicie w dziedzinie transportu od chwili akcesji Polska zgodziła się na pełną liberalizację tak zwanego dużego kabotażu, to jest przewozów międzynarodowych pomiędzy krajami Unii. I tutaj jakby to nie jest rzecz, która w nas specjalnie uderza, ponieważ jak na razie nasi przewoźnicy są dużo tańsi i oni mogą na tym rynku unijnym coś tam zdziałać i są niewątpliwie konkurencyjni, chociaż nie mają takiego zaplecza logistycznego i takiego dobrego stanu pojazdów, takich urządzeń, takiej organizacji jak ich konkurencja z zachodu, ale powiedzmy tutaj mają jakieś szanse. Natomiast pierwsze poważne ustępstwo to jest odstąpienie przez polskich negocjatorów od upierania się przy jednak liberalizacji również przewozów tak zwanego małego kabotażu, czyli przewozów wewnątrz poszczególnych państw Unii. Bo jeżeli już otwieramy, liberalizujemy te przewozy, to tam, gdzie my możemy skorzystać, a nie stracić, to powinniśmy uzyskać tę możliwość. I gdyby polscy przewoźnicy byli dopuszczeni do świadczenia usług wewnątrz poszczególnych krajów Unii, chodzi tu o przewozy między na przykład Berlin, Kolonia, czy Paryż, Marsylia, takie świadczenie usług wewnątrz Unii, to wówczas mieliby szansę dobrze na tym wyjść, dlatego że rzeczywiście te małe przewozy na małych dystansach, oni są w tym, nasi przewoźnicy, konkurencyjni. Natomiast myśmy zabiegali tutaj o to, aby nie było żadnego okresu przejściowego i tu Unia sobie wynegocjowała 5-letni okres przejściowy, podczas którego nasi transportowcy nie będą mogli świadczyć usług wewnątrz poszczególnych krajów Unii. Jest to ustępstwo, aczkolwiek negocjatorzy motywują to między innymi tym, że z kolei naszemu rynkowi może zagrażać tańsza konkurencja z Litwy i pozostałych krajów bałtyckich, no więc coś zyskujemy, niby coś tracimy. Niemniej sądzę, że więcej było do zyskania, gdyby tego okresu przejściowego w tej sprawie Unia od nas no, nie wyrwała, że tak powiem. Ten okres będzie podzielony na według formuły 3 plus 2, to jest po 3 latach bezwzględnego zakazu świadczenia usług wewnątrz krajów Unii. Każdy z krajów będzie decydował, czy chce przedłużyć ten okres o kolejne 2 i sądzę, że przeważnie o tym zdecyduje, zwłaszcza Niemcy są zainteresowane tym, to pod ich naciskiem oraz Austrii. Decyzja taka o wprowadzeniu tego okresu przejściowego ochronnego dla Unii, nie dla nas, dla Unii. Ona chroni Unię przed nami, tam gdzie my moglibyśmy zyskać, pod ich wpływem właśnie ta decyzja została właśnie wprowadzona.
Pani redaktor, to są takie szokujące rzeczy, bo jak chodzi o na przykład Polskę, to w Polsce Unia może sobie robić co chce i to się nazywa, że to jest wytwarzanie konkurencyjności usług, ale w Unii już po prostu nikt nie mówi o tej konkurencyjności, tylko chroni swój rynek. To jest naprawdę
przesadzone. Więc to jest w ten sposób, że wspólny rynek, ale silny na tym rynku zawsze wygrywa to, co jemu jest wygodne w danej chwili zrobić, więc to w ten sposób właśnie wygląda. Kolejnym poważnym ustępstwem, które na pewno wszyscy odczujemy w jakiś sposób, to jest otwarcie naszej sieci drogowej dla tych 44-tonowych największych unijnych ciężarówek, to jest o nacisku 11,5 tony na oś. To są rzeczywiście kolosy, do których nasze drogi są zupełnie nieprzystosowane i początkowo w stanowisku negocjacyjnym zabiegaliśmy o zakaz wjazdu dla nich do 2015 roku. Do tego czasu byśmy zdołali może jakieś drogi wybudować, umocnić, żeby to miało ręce i nogi cały ten transport. Natomiast Unia bardzo naciskała na to, żeby oni mieli prawo wjazdu i przejazdu przez nasz kraj i będą mieli takie prawo, mimo że według planów Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych właściwie do 2007 roku nie będzie w Polsce ani jednej trasy tranzytowej, która by w całości była przystosowana do tak wielkich pojazdów, do, o nacisku tych 11,5 tony na oś. A jeszcze jeżeli do tego dodać to, że na przykład autostradę tutaj wschód-zachód z tą przechodzącą w okolicach Warszawy chce się wprowadzić w miasto, to naprawdę trudno sobie wyobrazić, co tego rodzaju pojazdy, ile szkody, ile hałasu mogą wyrządzić, nie mówiąc już o po prostu niebezpieczeństwie na drogach, które nie są do tego przystosowane, które mają kolejny i na które właściwie nie mamy pieniędzy. Tutaj Unia ustąpiła w pewnej sprawie, mianowicie zgodziła się na to, aby za przejazd tak dużych pojazdów można było pobierać takie myto, można to nazwać, no opłatę drogową, która będzie przeznaczona na naprawę i budowę nowych dróg. Mówi się o jakichś 250 euro za przejazd całego kraju. No są to spore pieniądze, ale nie wiem, czy tak znaczne, jak będzie to zniszczenie, czy one wystarczą na naprawienie szkód. I ujemną stroną jest to, że również nasze większe pojazdy będą musiały je płacić, a więc my nie mamy ich wiele, ale będą dodatkowo jakby obciążone tą opłatą, bo warunki dla jednej i drugiej strony muszą być równe. Te opłaty będą stosowane zresztą dość krótko, przez 5 pierwszych lat na trasach międzynarodowych i przez lat 7 na pozostałych trasach. Także no nie wiem, czy przez ten czas uda nam się zebrać pieniądze na budowę autostrad, tras tranzytowych z prawdziwego zdarzenia, z obwodnicami, z mostami bezkolizyjnych. No będzie to na pewno i niebezpieczne, i drogi staną się bardziej niebezpieczne i więcej pieniędzy będą nas kosztować.
Ja tylko tak wtrącę, pani redaktor, tak. My już od wielu lat płacimy podatek drogowy w cenie benzyny i oleju napędowego, jakoś no, ten podatek, nie wiadomo gdzie on trafia po prostu.
Gdzieś znika.
Tu jest też jakiś taki problem, prawda? Bo być może, że wielu sobie pewnie jakieś tam buduje
wille,
domki, kupuje nowe samochody, natomiast drogi, nawierzchnie dróg w Polsce jakoś śladowo tylko odczuwają to, że...
Ostatni przypadek, władze samorządowe trzymały na koncie pieniądze przeznaczone do utrzymania dróg właśnie z płatnego parkowania i przyrastały im odsetki, a nie brały się za remontowanie tych dziur na ulicach, które spadają samochody nieraz całym kołem. Także ta gospodarność to różnie wygląda. Nawet jak mają pieniądze, to nie zawsze się za to biorą, co do nich należy. I chciałam jeszcze powiedzieć o sprawie, no jeszcze będzie pełna liberalizacja transportu lotniczego. Od początku 2004 roku przewoźnicy unijni będą mogli otwarcie świadczyć usługi także u nas wewnątrz Polski, to znaczy z Gdańska do Warszawy, prawda, samoloty tamtej strony mogą takie usługi świadczyć. Niewątpliwie jest to bardzo silna konkurencja dla PLL LOT. Z drugiej strony będzie miało na pewno wpływ na wejście na rynek tanich przewoźników, tanich skrzydeł, które no stają się z kolei bardziej dostępne dla ludzi, więc to ma jakby jest miecz obosieczny. Z jednej strony LOT może mieć kłopoty, z drugiej strony jednak ceny biletów powinny spaść i to nie jest może zła wiadomość.
No tak, ale z drugiej strony Unia nie chce, załóżmy, też dla ludzi być dobra swoich, bo też nie wpuszcza polskich ciężarówek, żeby ciężarówki mogły polscy kierowcy, żeby mogli...
Świadczyć usługi wezmą.
Taniej też, prawda? To jest zupełna hipokryzja, prawda?
To jest taka hipokryzja, ale może powiem jeszcze, bo tutaj poważne ustępstwo było w sprawie łowisk, bo drugi rozdział zamknięty to rybołówstwo. Rybołówstwo, tutaj nasi rybacy zabiegali bardzo o ochronę naszych łowisk bałtyckich, bardzo bogatych, bardzo obfitych w rybę, o ochronę przed dużymi unijnymi kutrami. Chodzi o naprawdę duże jednostki, powyżej 30 metrów długości i o mocy silników ponad 611 kW. Takich ogromnych statków my mamy bodaj 9, o ile pamiętam. W tej chwili nie mam przed sobą tu danych, ale coś koło tego. Natomiast nasi sąsiedzi nadbałtyccy, Duńczycy czy tam Szwedzi, pewnie Niemcy, to mają po prostu setki takich jednostek i te jednostki uzyskują prawo wpływu na nasze łowiska. Myśmy do tej pory starali się o 5-letnią ochronę po to, aby móc przygotować nasze porty, rynek jakoś tak, żeby być konkurencyjni, prawda, żeby nie być wypchniętym z własnych łowisk. Tymczasem właściwie wchodzimy do Unii, oddając te łowiska bez przygotowania, no i może się okazać, że po wejściu do Unii, prawda, nasi rybacy zostaną z tych łowisk de facto zepchnięci przy braku zorganizowanej polityki rybackiej, przy braku, brakach inwestycyjnych, braku rynku rybnego. Po prostu tracą szansę w konkurencji. No i tutaj Unia śpieszy z pomocą, bo są fundusze strukturalne. Te fundusze strukturalne cieszą niektórych, tych, którzy chcą odejść z rybactwa, ale ci są nieliczni. Większość chciałaby jednak zostać i unowocześniać swoje jednostki, bowiem fundusze te służą do złomowania kutrów. Są to niemałe pieniądze, ale już jeżeli się weźmie takie unijne euro i za te pieniądze swoją łódź zezłomuje, to już nowej łodzi w to miejsce wybudować nie można. Po prostu raz utracona taka możliwość połowowa, moc połowowa musi być, znaczy jeżeli raz się kuter usunie, to już nie można wrócić z drugim, lepszym na to miejsce, bo generalnie polityka Unii jest taka, żeby ograniczać połowy, bo ponoć kurczą się zasoby wód. I myślę, że efekt będzie taki, że po prostu drobni marynarze z tych drobnych łodzi, mniejszych, których u nas jest większość, będą poszkodowani, bo wejdą duże unijne trawlery, one będą miały tam kwoty swoje połowowe, bo to jest kwotowane, to nie każdy może złowić tyle, ile chce. Natomiast dla naszych po prostu tych ryb nie starczy, tym bardziej, że na Bałtyku jest duża ilość akwenów zamkniętych, gdzie z różnych względów albo jakieś uzbrojenie zatopione, albo jakiś akwen, gdzie ryba, prawda, młoda jest, czy no w każdym razie akwenów, które są zamknięte dla pływania. I na Bałtyku, na naszych łowiskach jest ciasno już w tej chwili. Wejście dużych łodzi spowoduje, że będzie jeszcze ciaśniej, jeszcze trudniej o rybę. No i do tego ten brak rynku, brak restrukturyzacji floty. Ponoć jakieś pieniądze z tej Unii mają przyjść na inwestycje w portach, ale to wszystko jest w przyszłości. Być może już tego nie będzie trzeba robić i te inwestycje będą służyły właśnie duńskim, czy szwedzkim, czy niemieckim statkom.
No skoro tak według Unii Europejskiej kurczą się zasoby Bałtyku, to po co Unia wchodzi na ten Bałtyk?
Otóż to. Okazuje się właśnie, że jednak jest tu czego szukać i wcale nie interesują się ochroną wód Bałtyku wtedy, kiedy chcą na nasze łowiska wpuścić swoje tak duże, łowiące bardzo dużo i właściwie przeławiające te akweny.
Panie redaktor, dziękuję bardzo gorąco za te informacje takie alarmujące, a wprost niekiedy i wstrząsające dla nas. No ciekawe, czy liczni tak chyba w Polsce, nie wiem, czy liczni, czy nieliczni, ale eurofundamentaliści jakoś ten beton eurofundamentalizmu jakoś to przebiją tego typu sprawy i zacznie się jakaś normalna dyskusja.
Tak, właśnie, tego bardzo brakuje. Szczęść Boże,
dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiamy nasz dziennik.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, była to rozmowa Łotyracka Cudzika z panią redaktorem naszego dziennika, panią Małgorzatą. Jak słyszeliśmy, sprawa dotyczy zamknięcia kolejnych dwóch rozdziałów w negocjacjach z Unią Europejską, transportu i rybołówstwa. Polska otwiera swój rynek, otwiera również swoje łowiska dla wielkich kutrów. I tak jak już wcześniej wspomniałem, chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali, czy to dobrze, czy źle dla Polski, dla nas, bo przecież jesteśmy Polakami, bo przecież żyjemy w Polsce. Czy negocjatorzy polscy, którzy prowadzą negocjacje z Unią Europejską, dobrze spełniają swoje obowiązki, bronią interesu Polski, czy też nie? I oczywiście bardzo proszę, żeby wyjść i mówić na ten temat na antenie naszego radia, ale również bardzo proszę, żeby podać argumenty. Jeżeli ktoś uważa, że dobrze, to niech łaskawie również powie, dlaczego dobrze, bo to, bo tamto, ale również jeżeli ktoś źle, to myślę, że przykładów też trzeba będzie podać i tych również na pewno nie braknie. Zatem bardzo serdecznie Państwa zachęcam do rozmów na tej antenie. Myślę, że mamy do tego prawo, przecież jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i bardzo dobrze należy na tym by Polska była krajem wolnym, krajem zasobnym, by Polska dobrze się rozwijała. I zapraszam Państwa zatem do rozmów na naszej antenie, do mieszkańców Polski Północnej, numer telefonu 655-2355, do mieszkańców Polski Południowej 655-2356, dla słuchających nas poza granicami Polski, numer telefonu 655-2333, 655-2366, wcześniej odpowiednie numery kierunkowe. Z Polski do Torunia numer kierunkowy 056, po 0 musimy wybrać prefiks, a więc numer operatora, z którego korzystamy, a z zagranicy 004856, to z Europy, z oceanu 011-4856. Czekam na Państwa telefony. Bardzo proszę, Pani Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Andrzej z Warszawy.
Niech bardzo proszę, Pani Andrzej, nawet wychwalony.
Może tak na początek. Ja jeszcze niedawno, rok, dwa lata temu, zanim zacząłem słuchać regularnie Radia Maria, byłem człowiekiem ulokowanym bardzo na prawo, że tak powiem. Nawet może bardziej niż bardzo. Natomiast tak właśnie po tym słuchaniu Troszkę dokona się transformacja we mnie. Mianowicie na dzień dzisiejszy faktycznie, niezależnie od opcji, czy lewica, czy prawica, to mamy jeden kraj, jedną ojczyznę. I teraz są przecież obrady FAO światowe. I dopiero do mnie dotarło, że dziennie z nędzy i ubóstwa umiera 14 tysięcy dzieci na świecie i 10 tysięcy dorosłych. 800 milionów ludzi na świecie głoduje. W związku z tym czy ktoś w naszym imieniu i dla naszego kraju w tej chwili działa na forum europejskim? No raczej jest to bardziej prywata i my jako Polacy musimy faktycznie, niezależnie w tej chwili od opcji, zacząć myśleć o kraju, o nas, egoistycznie o nas, żeby no, z punktu widzenia świata i Europy, to co za problem, żeby w Polsce ludzie zaczęli umierać z głodu? Przecież 14 tysięcy dziennie dzieci umiera, 10 tysięcy dorosłych. I to jest faktycznie jakiś taki alert, czerwone światło, trzeba otworzyć zielone światło i niezależnie od opcji naprawdę ludzie muszą myśleć kategoriami patriotycznymi, narodowymi, bo nie ma innego wyjścia. Bo ta Europa, no to wiadomo, że nas zje, no będziemy biedakami tej Europy. Dziękuję pięknie.
Bardzo serdecznie dziękuję Panie Andrzeju za ten telefon. Odbieramy kolejny. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Skąd mamy telefon?
Ja dzwonię z Niemiec i chciałam się włączyć do rozmowy.
Proszę bardzo, już jest Pani na antenie.
Ściszam radio.
No właśnie.
Ja chciałam powiedzieć, że w tej unijnej propagandzie są także zdania, takie nieliczne, które potwierdzają to, co mówimy w naszym Radio Maryja i właśnie wnikliwie czytając, no to niczym, znaczy można wyszukać, że właśnie czym jest dla nas, czym może być dla nas integracja z Unią Europejską. I chciałam się powołać właśnie na politykę numer 23, to jest tytuł artykułu Droga Hiszpańska. Jest porównanie w nim Polski do, czy Hiszpanii do Polski. I jest takie zdanie, ja też kilka ja je zacytuję. Calvo Sotelo zaczął rozmowę od podobieństwa Hiszpanii i Polski. Kraje rolnicze leżące na obu krańcach Unii, silnie katolickie. Dziś Hiszpania po prawie 20 latach od przystąpienia do Unii nie jest ani rolnicza, ani katolicka. Liczba osób utrzymujących się z pracy na roli zmniejszyła się o więcej niż połowę. Z 1781 tysięcy w 1986 roku do 896 tysięcy w 2000. Wpływy kościoła bardzo się zmniejszyły. To jest jedno. I drugie mówi, że 52-letni Miguel Arroyo z Canete jest dziś hiszpańskim ministerstwem rolnictwa. Doskonale pamięta raczkowanie Hiszpanii w Unii. Najważniejszym chyba problemem była możliwość absorpcji funduszy unijnych, czyli mówiąc po ludzku, niezdolność samego przyjęcia oferowanej należnej pomocy. Z tego powodu w pierwszym i drugim roku członkostwa Hiszpania była płatnikiem netto. Więcej Unii wpłacała niż z niej otrzymywała. Ja dlatego właśnie to cytuję, że jeżeli strona, nazwijmy ją lewicowa, ewentualnie liberalna, zarzuca Radio Maryja, że jest jakieś tendencyjne, no to przecież u nich, w ich prasie, niczego innego w sumie oni to widzą. Z tym, że to jest wplecione w artykuł, który w sumie pozytywnie pokazuje drogę do Unii. Czytając te artykuły wnikliwie, można tam wyczytać, a jeszcze jest takie, że biedny urok starej Hiszpanii zastąpił międzynarodowy bluszcz rzeczy wulgarnych i banalnych. Ale cóż, zbliżyliśmy się do krajów bogatych. Nasze problemy, jak dwie krople wody, przypominają problemy Francji czy Wielkiej Brytanii. Zawsze można żałować, że bogactwo zostało źle wykorzystane.
Bardzo serdecznie.
Pieniężnie przyszły narkotyki, wzrost alkoholu.
Tak, bardzo serdecznie pani dziękuję za ten telefon. Oczywiście o tych niebezpieczeństwach różnych to mówimy. Pan profesor Jerzy Robert Nowak bardzo często właśnie w tych różnych artykułach, w różnej prasie pokazuje nam, że tam również ci zwolennicy, liberałowie widzą również pewne problemy. Natomiast ja chciałbym, abyśmy dzisiaj rozmawiali przede wszystkim o tym. Został zamknięty kolejny rozdział negocjacji. Sprawa dotyczy transportu i rybołówstwa. I właśnie na podstawie chociażby tego rozdziału, czy tych innych już, które zostały zamknięte, żebyśmy wspólnie się zastanowili, czy polscy negocjatorzy dobrze reprezentują interesy Polski. Jeżeli tak, to proszę o argumenty, jeżeli nie, to oczywiście argumentów zapewne znajdzie się wiele. Co do rolnictwa, to pragnę przypomnieć, że Hiszpania chyba i tak wchodziła na lepszych warunkach, ponieważ rolnikom hiszpańskim dano od razu pełne dopłaty. Natomiast polskim rolnikom chce się dać pełne dopłaty dopiero po 10 latach. Najpierw muszą startować z dopłatami 25% tego, co ich unijni koledzy, że tak powiem. I może się zdarzyć, że w Polsce jeden kawałek ziemi, załóżmy te 100 hektarów, będzie uprawiał Polak i on dostanie 25% tego, co Holender, jego sąsiad, który będzie miał 3000 hektarów. Czyli tu może być konkurencja zdrowa. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam serdecznie.
Teresa mówi. Proszę ojca, ja mam takie prośbę. Chciałam spytać się tak. U nas w powiecie jest 33 parafie. Kółka Radia Maria. I my byśmy chcieli złączyć wszystkie te koła w jedne koło duże. Jak to mamy zrobić? To dzwonię z powiatu wołomińskiego.
Proszę pani, ja myślę, że teraz trudno, bo rozmawiamy na inny temat.
Tak.
Tutaj ja myślę, że to trzeba kiedyś na jakimś spotkaniu z ojcem dyrektorem porozmawiać.
No właśnie, ja dzisiaj chciałam się połączyć.
Ale to już jest teraz niestety za późno. Ja nie chciałbym tutaj, żebym czegoś nie połączył.
Dobrze? Ale to trzeba tylko z ojcem dyrektorem, tak?
Myślę, że tak, z ojcem dyrektorem. Czy to jest sens łączyć aż tak dużo w jedno? Lepiej, żeby było kilka takich działających, jeżeli w różnych parafiach działają, żeby działać.
Ale proszę ojca,
ja myślę, ale proszę pani, przepraszam bardzo, nie jest to teraz i nie chciałbym, abyśmy na inny temat rozmawiali niż jest zaproponowany. Dziękuję pięknie pani.
No, przepraszam.
Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Nie, 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 nie.
bo nie wiem, czy to jest na żywo, bo ja słucham.
Proszę pana, u nas jest wszystko na żywo.
Chwileczkę, to ja muszę sobie ściszyć troszeczkę.
No właśnie, serdeczna prośba, żeby ściszyć radio. I jeżeli już rozmawiamy ze słuchaczami, to rozmawiamy na żywo.
Bo tak, jestem za granicą, pracuję sezonowo i mam możliwość po prostu posłuchania takiej dyskusji. Oprócz modlitwy, to co wy jeszcze puszczacie. No, troszeczkę jestem zbulwersowany, że tak straszycie tą Unią Europejską.
Przepraszam, a czy ja coś powiedziałem, że straszy? Ja absolutnie, ja zapytałem, proszę pana, czy... Proszę mi zwrócić uwagę, gdzie nie mam racji. Zapytałem, czy polscy negocjatorzy dobrze reprezentują interesy polskie, czy nie. I jeżeli ktoś ma jakieś zdanie, to poprosiłbym, żeby podał argumenty. I jeżeli pan uważa na przykład, że dobrze reprezentują polskie interesy, to może pan by podał argumenty, w czym i tak dalej. Będę za to wdzięczny. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali, że wy nie macie racji.
Nie, ja bardzo przepraszam, ja odniosłem po prostu takie wrażenie, że wy jednak tym straszycie tym takim czarnym ludem. No, wydaje mi się, że nie jest tak źle. A co do tych argumentów, no to aż tak bardzo na tyle nie jestem na bieżąco, żeby po prostu wytaczać jakieś za i przeciw, ale chciałbym tylko swoje zdanie powiedzieć, że wydaje mi się, że jest więcej plusów jednak niż minusów w tym wszystkim.
No to niech mi pan powie, jeżeli możemy, czy to, że polscy rolnicy będą mieli dopłaty 25%, to jest dobrze dla polskiego rolnictwa, czy nie?
To się okaże po czasie.
Ale
się okaże, ja powiem panu,
ciszej,
że...
Proszę pana,
powiem,
przepraszam bardzo, to nie będziemy, ponieważ po czasie to już będzie za późno.
Nie.
Trzeba dzisiaj trzeba polskim rolnikom uświadomić, czy polskiemu społeczeństwu, jakie są plusy, ale również jakie są niebezpieczeństwa. Czy to na przykład, że polski przewoźnik nie będzie mógł przewieźć na przykład przez 5 lat najbliższe żadnego ładunku na przykład z Monachium do Berlina, nie będzie miał zakaz. Czy to jest dobrze dla polskich przewoźników?
To jest niedobrze.
No właśnie, więc proszę pana, więc niech mi pan nie mówi, że straszymy. Ja tylko uczciwie stawiam pytanie.
Tak jest. Ja podam taki przykład z robotników sezonowych. Jeżeli Unia, halo?
Tak, proszę pana, słucham.
Przed jeszcze powiedzmy taką formą działalności, jak jest na dzień dzisiejszy, pewnie przed 30 laty, w rolnictwie zatrudniała powiedzmy sobie sezonowych pracowników z Włoch i Hiszpanii, to znaczy Unia, konkretnie Niemcy, to prawda? A po wejściu tych krajów do Unii Europejskiej te relacje się tak zatarły, tak się po prostu zmieniły, że ci ludzie przestali tutaj pracować, pracują u siebie w domu. Ja bym sobie życzył, żeby Polak, który jest poniewierany za granicą jako tani sezonowy pracownik, po wejściu naszego kraju miał również w kraju warunki do tego, żeby się nie poniewierać, tylko pracować we swoim własnym domu w Polsce, w Unii Europejskiej, na równych warunkach.
Proszę pana, bardzo dobrze pan mówi. Ja też jestem za tym.
No,
tylko nie wiem,
dlatego nie należy straszyć, bo to
tylko,
się stało. W tamtych krajach, proszę pana, oni tu, proszę księdza, przepraszam, proszę ojca, oni przestali tutaj przyjeżdżać, oni tutaj się nie poniewierają, oni są u siebie w domu, ojcami swoich rodzin, we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii. Mam takich kolegów, którzy 10 lat temu jeszcze tutaj przyjeżdżali.
Proszę pana, bardzo się
z domu, a ja się do dzisiaj poniewieram tutaj.
Dobrze, cieszę się z tego. Chciałbym, żeby było tak jak pan. Tylko mam wątpliwości, czy tak będzie. Bo gdzie ci polscy rolnicy będą pracować, jeżeli polskie zakłady są zamykane? Jeżeli dzisiaj ponad 3 miliony ludzi oficjalnie nie ma pracy, ponad 18%.
Proszę ojca, byłem członkiem Solidarności. Byłem za Solidarnością, byłem za tym wszystkim, byłem za tym, żeby tej komunie urwać łeb, a dzisiaj się poniewieram się od 15 lat, po to, żeby zarobić na życie.
Dziękuję pięknie panu za ten telefon, pozdrawiam pana bardzo serdecznie, życzę, żeby pan doczekał takich czasów, żeby, ja też bym tego chciał, żeby Polacy mogli pracować w Polsce, żeby mieli godziwe warunki pracy, godziwe warunki płacy. ale czy właśnie to wszystko, co jest, te negocjacje, czy do tego doprowadzą? Kolejny telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dzielnica.
Co
prawda niedawno byłem na antenie, ale usłyszałem tego pana i tak dalej. No różnie można mówić i tak, mnie czego brakuje. Zależnie od tego, co widzę, że Polska jest rozprzedawana, że Polska jest niszczona, to nie jest partnerstwo. Polska nie jest traktowana jak partner, ale jak nowa kolonia. To jest nowoczesne kolonizowanie przez jeszcze robienie nam wody z mózgu. Nie jesteśmy traktowani jak partnerzy, chociaż jesteśmy prawie 40-milionowym narodem w środku, w sercu Europy. To jest pierwsze. I oczywiście wiadomo, kto to robi. Niemcy. Kto to robi? No, popatrzmy, co mówił pan doktor Szcześniak z soboty na niedzielę w nocy. Trzeba by wiedzieć wiele rzeczy. I kto robi to wszystko, żeby ziemię sprzedawać? Za grosze. Wtedy, gdy my nie możemy kupić ziemi z racji prawnych gdziekolwiek w świecie, w Europie, czy chociażby u nas kupują najwięcej Niemcy, Holendrzy, Żydzi. Dogaduje się, że Żydzi na przykład, dowiedziałem się od Polonii, z Ameryki Łacińskiej, od działaczy polonijnych, tylko jednego miesiąca dostało ich 12 tysięcy paszportów w Buenos Aires, w polskiej ambasadzie. Warto to sprawdzić. Polskich paszportów. Planuje się ponad 200 tysięcy paszportów wydać w Ameryce Łacińskiej. Nie wiem, czy to jest prawda. Ja rzucam tę myśl, by to sprawdzić. Nie żebyśmy się bali, ale żebyśmy wiedzieli, co się dzieje i czy to jest polityka pro-polska, czy przeciw-polska. Czy wolno sprzedać ziemię chociażby. Jak sprzedamy ziemię, co będzie z nami? Popatrzmy, co się stało w Argentynie. Co się stało w Palestynie. Jak to się dzieje? Jak dochodzi do takich tragedii? Co się dzieje w Ameryce Łacińskiej? Dlaczego to się dzieje? I tak dalej. To jest pierwsze. Czego mi brakuje w tym wszystkim? Wszystkim w tym pochodzie do innej rzeczywistości brakuje mi prawdziwego dialogu, brakuje mi dyskusji narodowej. Nie ma dyskusji narodowej. Jest jedna wstrętna, obrzydliwa propaganda. Nawet Ojca Świętego wciskają w te reklamówki przeróżnych. To jest jedna wielka manipulacja. Jeszcze pytam się, za czyje pieniądze i w czyjej telewizji, w czyich mediach. W mediach publicznych, to znaczy teoretycznie narodu, ale zawłaszczonych przez pewną partię. Zawłaszczali po II wojnie światowej, przywiezieni w teczkach z nakazu Stalina. Teraz też zawłaszczają. Jest to samo, to są już dynastie. A dlaczego tak się dzieje? Bo mamy strasznie słabą świadomość i nie jesteśmy zorganizowani. Jesteśmy zdezorganizowani. Jeżeli cokolwiek powstawało dobrego w jakiejś organizacji, to zaraz wchodziły elementy dezintegrujące w takich celach, a przy tym jeszcze nasze wady narodowe, nasze za mało światłe umysły, to padało na słabe charaktery, na słabe sumienie i tak się dzieje. Solidarność powstała w roku 80. i co zostało zrobione? Solidarność jest niszczona solidarnością. No zaraz pełno związków zawodowych przeróżnych. Każdy myślał, że będzie miał koronę. Na to padło, na taką naszą słabość. Na nasz, powiedziałbym, słabą świadomość, jeszcze raz mówię, i słabe charaktery. Jesteśmy niszczeni, atomizowani już nie od 10 lat, 20, 50. Jesteśmy atomizowani przez wrogów Polski już przez wieki i to jest kontynuowane. A teraz brak po prostu dialogu i trzeba, żebyśmy wszyscy wiedzieli o tym. Zacznijmy wreszcie ze sobą rozmawiać. Media, czyli radio, prasa, telewizja, internet mają być środkami społecznego komunikowania. Mamy się komunikować ze sobą, prowadzić dialog na argumenty. A nie taki dialog, ponieważ ja jestem silniejszy, mam władzę większą, więc dostaniesz w głowę, także się nie pozbierasz, jeżeli się odezwiesz. Albo cię wyśmieją. albo w ogóle nazwę się jakimś fanatykiem, po prostu, no zaszczekają. To jest taka metoda. To nie jest ani kultura jakaś, ani chrześcijaństwo, to nie jest żaden humanizm, to jest dehumanizm. No. I tego mi brakuje, proszę. To, co pani Krystyna chyba wczoraj w dzienniku napisała. I dobrze, że to napisała. Brak to jest jedna wielka propaganda. Typowo komunistyczna i jeszcze raz mówię, co tu jest? Robią to ci sami, którzy byli wasalami Moskwy. Tam się im skończyły korytka, prawda? Tam odcięli od tego, prawda, od tych połączeń interesów, no to poszli gdzie indziej, a może mają takie interesy. To jest międzynarodka socjalistyczna, trockizm jakiś, to co się dzieje i teraz po tamtym Związku Radzieckim nowy Związek Radziecki. Jednoczyć się trzeba. Trzeba się jednoczyć, trzeba dialog prowadzić, ale na argumenty. Mamy być wszędzie partnerami, jesteśmy ludźmi, ale i musimy wiedzieć o tym wszystkim. A nie, to jest żadne jednoczenie, tylko wpychanie nas do worek. Tak jak po wojnie kazali głosować 3 razy tak na ten komunizm, a kto nie głosował, to był za to karany w jakiś sposób, prześladowany. Tak teraz też tak samo każą głosować. I to jest, jeżeli ktoś zaczyna inaczej mówić, to już jest nie wiadomo potwór. Pewno z niego potwora, bo mają siłę, mają te wszystkie trąby, dmią wszyscy jedną unisono wszyscy. I to jest, dla mnie to jest ojcze, no to ja jestem, to jest terror. To jest nowy terror. Jeszcze raz powtarzam, brak mi dialogu.
I proszę zwrócić uwagę, proszę ojca,
to jest
że...
przemoc, proszę ojca, to
nawet
jest przemoc.
Dzieci, nawet w programach dla dzieci...
Oczywiście,
również...
proszę ojca, dziwi się nawet ta siostra zakonna. Boże mój, nie, że te siostry zakonne wezmą się do modlitwy, do różańca, a nie do polityki. Głupota taka, że szkoda gadać. Przecież, przepraszam bardzo, ale to mnie... Dała się naciągnąć, bidula. Dała się naciągnąć. Ktoś jej powiedział, jakiś przełożony, ktoś za tym stoi. Jeszcze dzieci używać. Na dzieci wszyscy idą, to zawsze rozczula ludzi. Więc to jest potworna propaganda, manipulacja. Katolicy niech będą za dialogiem, niech rozmawiają, niech będą specjaliści. Chcielibyśmy posłuchać specjalistów. Od tego są profesorzy, od tego jest prawdziwa inteligencja, a nie agenci. Pewno na tych uczelniach agentów jest starych z tytułami. Też trzeba wiedzieć. I tak wychowują młodzież. To jest też następny ból. Bo my się nie pozbieramy przez wieki, proszę ojca Polskę. Zaorają to wszystko, to co się nie udało.